Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Każdy z nas był kiedyś w takiej sytuacji, że wymyślił coś ekstra, ale ten jego świetny plan został w pewnym momencie przez kogoś, że się tak wyrażę, na górze uwalony. Czy to przez szefa w pracy, czy przez nauczyciela w szkole, który powiedział nam, że mamy robić tak, jak klucz przewiduje i się nie wychylać, bo dostaniemy mniej punktów. Jeśli było wam kiedyś z takiego powodu smutno, no to wyobraźcie sobie, jak musieli się czuć agenci wywiadu, którzy wykradali przeciwnikowi tajne informacje, super tajne, takie, które mogły zmienić losy świata, ale dowództwo ich raporty olewało i cały misterny plan wiadomo w co. I co więcej, w wyniku tego olewania raportów ginęli często ludzie, czasem mnóstwo ludzi. Dzisiaj opowiemy wam o paru takich przypadkach, kiedy wywiad chciał dobrze, a dowództwo całe te starania zniweczyło. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Przenieśmy się w dość konkretne miejsce i czas. 22 czerwca 1941 roku za 15:02 w nocy przez jeden z mostów na Bugu przejechał właśnie radziecki pociąg towarowy cisnący na zachód. Co wiózł? 1500 ton zboża, a to i tak była tylko mała część z obiecanych 200 tysięcy ton zboża i 100 tysięcy ton paliwa, które Związek Radziecki w ramach sojuszniczej przyjaźni ofiarował Niemcom. Maszynista cisnął sobie beztrosko przed siebie, kompletnie nie podejrzewając, że zaraz obok w ciemnościach czają się hitlerowskie wojska, które za półtorej godziny zaatakują Związek Radziecki. Że maszynista nie wiedział, to akurat raczej nie dziwi, ale że Stalin, co, nikt go nie ostrzegł? A tam nikt. Od lipca 40 do czerwca 41 roku Stalin dostał od swojego, co by nie mówić, znakomitego wywiadu jakieś 90 raportów ostrzegających, że Niemcy niedługo uderzą na Związek Radziecki. W pewnym momencie już nie tylko własny wywiad, ale nawet amerykański ostrzegał Stalina, ale ten twierdził, że wie lepiej. Oczywiście zdawał sobie sprawę z tego, że do wojny z Hitlerem dojdzie, że ta przyjaźń z Niemcami nie będzie trwała wieczność, aczkolwiek chciał wojnę odwlec, żeby mieć czas ulepszyć swoją armię. Był przekonany, że tym układem o przyjaźni na jakiś czas złapał Hitlera gospodarczo za pysk. Czemu? Ano Stalin uznał, że Hitler w najbliższym czasie nie zaatakuje, bo po pierwsze prowadzi wojnę na zachodzie, a wojna na dwa fronty jest naprawdę ryzykowna, a po drugie nie będzie go stać na zrezygnowanie z tych wszystkich ton zboża i paliwa, jakie przecież ze Związku Radzieckiego dostaje. 22 czerwca 1941 roku brutalnie się jednak okazało, że Stalin nie tylko średnio zna się na psychologii i wojennej gospodarce, ale też, że nie miałoby to aż takiego znaczenia, gdyby nie udawał, że zna się na wywiadzie, bo zamiast ufać raportom swoich najlepszych ludzi, to postanowił zaufać swojemu instynktowi, który podpowiadał mu, że Hitler nie zaatakuje w najbliższym czasie, mimo że dowody były jednoznaczne. Na przykład 15 kwietnia 1941 roku pod Równem, o tutaj, czyli na terenach okupowanych przez Związek Radziecki, rozbił się niemiecki samolot, a we wraku znaleziono klisze fotograficzne, a na nich zdjęcia radzieckich terenów robione ewidentnie w celach rozpoznawczych. Co więcej, do Stalina docierały już nie tylko raporty wywiadu, ale też wojskowe. Jego własne wojsko mówiło mu: panie Stalinie, coś się robi za dużo, niepokojąco za dużo tych Niemców w okolicach naszych granic. Mało tego, również w kwietniu 1941 odezwał się do Stalina sam Winston Churchill i powiedział: panie Jusku, doborowe oddziały niemieckie są nie na południu Europy, a w Krakowie. Coś się niedobrego niedługo wydarzy. Tego już Stalin nie olał. Zrobił coś znacznie gorszego. Uznał, że to wszystko to angielska zmyłka i dumny z siebie, że odkrył tą śmiałą prowokację, jeszcze bardziej utwierdził się w przekonaniu, że Związkowi Radzieckiemu nic nie grozi.
Nikt mi nie wmówi, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Nie po to ich do partii brałem, żeby mieli własne zdanie.
Z czasem ta szpiegowska paranoja, że wszyscy próbują Józefa oszukać co do tego rychłego niemieckiego ataku i w ten sposób wymusić zaatakowanie Niemców przez Związek Radziecki w złym momencie dla Sowietów, osiągnęła już taki level, że w zasadzie ciężko to określić inaczej niż po prostu tragikomedia, bo Stalin kazał na przykład rozstrzeliwać zasianie dezinformacji niemieckich dezerterów, którzy uciekali do Związku Radzieckiego i ostrzegali, że niedługo Niemcy uderzą na Sowietów. Co więcej, Stalin wierzył też z jakiegoś powodu, że Hitler nie zaatakuje bez robienia politycznych podchodów, tak jak to wcześniej robił z Polską czy Czechosłowacją. Myślę, że uczucie, które dopadło Stalina, kiedy w nocy 22 czerwca dostał telefon z informacją, że Niemcy zaatakowali tak, jak mu wszyscy mówili, że zaatakują, może śmiało kandydować do miana zdziwienia tysiąclecia. Co zrobił komunistyczny lider? No, chyba nie sądzicie, że się pokornie przyznał do błędu i od razu zaczął organizować obronę. Nie, zaszył się w swojej posiadłości i nie było z nim kontaktu przez parę dni. Co robił? Na bank nie wiadomo. Wiele osób twierdzi, że po prostu chlał na umór, bo zdał sobie sprawę, ile ten błąd może go kosztować. Na szczęście dla Józka mu się upiekło, bo koniec końców Sowieci atak odparli, ale cenę za nieufność Stalina wobec swojego wywiadu zapłacili żołnierze i ludność cywilna, bo liczba ofiar wojny, II wojny światowej w Związku Radzieckim to ponad 20 milionów zabitych, a poza tym były jeszcze inne zniszczenia. Z ziemią zrównano albo poważnie uszkodzono około 6 milionów domów, 6 tysięcy szpitali, generalnie mniejszych lub większych, jakieś 70 tysięcy miast i wiosek. I zaraz ktoś powie, że a hola hola, przecież to wojna, wojna ma swoją cenę. Dobra, ale ta cena wcale nie musiała być aż tak obłędnie wysoka. Wystarczyło, żeby Stalin zaufał swoim agentom, a nie własnemu kijowemu instynktowi. Czy tylko Stalin potrafił olać dane własnego wywiadu i katastrofalnie wręcz niedocenić przeciwnika? Absolutnie nie. Tak samo zrobił Winston Churchill, tylko on przynajmniej umiał przyznać się do błędu i nazwać swoją porażkę po imieniu. Bitwę o Singapur określił jako największą katastrofę w dziejach brytyjskiego oręża. No i w zasadzie nie ma się co dziwić, skoro 130 tysięcy świetnie wyszkolonych i uzbrojonych żołnierzy nie było w stanie utrzymać Singapuru przed naporem 35 tysięcy Japończyków. Być może ktoś się teraz zastanawia, po jakie licho komuś w ogóle Singapur. Już tłumaczę, zerknijcie na mapę. Singapur dziś jest i wtedy też już był i w ogóle od bardzo dawna był jednym z najważniejszych portów świata, ponieważ leży przy cieśninie, która łączy ze sobą Oceany Indyjski i Spokojny. Kto ma Singapur, ten kontroluje ruch morski w tych okolicach. Brytyjczycy byli szczęśliwymi posiadaczami Singapuru i dość rozległych okolic od czasów kolonialnych, ale w czasie II wojny światowej Japończycy stwierdzili, że dobra, dość już tego i teraz oni chcą ten Singapur mieć w swoich łapach, bo raz, że kontrola ruchu morskiego, co już sobie wyjaśniliśmy, a dwa, że te okolice dawały jakieś 60% światowej gumy i cyny. Także zakątek kuszący prawie tak samo mocno, jak ta czekoladowa końcówka loda w wafelku, albo lepiej, jak jest kebab w bułce i tak człowiek je, a na dole jeszcze jest mięsa nałożone, bo pan kepsiarz nie poskąpił. Jest taka niespodzianka wtedy. Aż się rozmarzyłem. Dajmy fotę kepsa na parę sekund, co mam sam cierpieć. Czy brytyjskie dowództwo, niczym Stalin, do końca nie wierzyło, że Japończycy wyciągną łapy po ich terytoria? No nie, akurat w te informacje wywiadu uwierzyli. Domyślali się, że Japończycy kiedyś zaatakują, natomiast totalnie olali przeciwnika. Wielu brytyjskich oficerów uważało Japończyków za po prostu dzikusów i absolutnie nie przesadzam. Bardzo modny był pogląd pewnego specjalisty, że co z tego, że Japończycy może i są odważni, jak fizycznie nie są w stanie walczyć na takim samym poziomie jak Europejczycy. O co chodzi? Na przykład wierzono, że Japończycy nie są w stanie dobrze walczyć w powietrzu, bo rasa żółta, jak to określono, w całości ma problemy z krótkowzrocznością i utrzymywaniem równowagi. Piechoty też się nie było co obawiać, bo Japończycy z jakiegoś powodu mieli nie potrafić zamykać tylko jednego oka, co miało im utrudniać celowanie. Oj, gorzko się Brytyjczycy zawiedli, bo okazało się w pewnym momencie, że Japończycy nie tylko naprawdę nieźle celują, ale też świetnie radzą sobie w powietrzu na bardzo dobrych samolotach, przed którymi zgadnijcie, kto ostrzegał dowództwo. Oczywiście, że brytyjski wywiad, ale raporty o super nowoczesnych myśliwcach Zero gdzieś się rozmyły i bardzo szybko życiem przypłacili to piloci. Na przykład podczas jednej z powietrznych potyczek japońskie zerówki zestrzeliły aż 11 z 12 wrogich maszyn. Oczywiście to nie tak, że Japończycy każdą broń mieli tak ekstremalnie nowoczesną, ale o innych typach broni też wywiad raportował. A dowództwo podchodziło do tego, jak podchodziło. Chociaż okej, akurat rozumiem, że patrząc na raport o zagrożeniu rowerowym, mogli to lekko olać z poczuciem pewnego nawet zażenowania. A nie słusznie. Bo owszem, Japończycy dość powszechnie używali rowerów, kiedy trzeba było otoczyć wrogą piechotę. I ja rozumiem, że taki manewr może nie wyglądał bardzo majestatycznie, ale robiło to robotę. Japońska piechota była zdecydowanie bardziej mobilna niż piechota brytyjska. Chociaż nie wiem, czy piechotę na rowerze można nazwać nadal piechotą, no nie wiem. W każdym razie to też nie tak, że Japończycy, jeśli chodzi o sprzęt do poruszania się, mieli do wyboru tylko rowery albo super nowoczesne samoloty. Nie, mieli też na przykład czołgi, czym oczywiście, że zaskoczyli brytyjskie dowództwo. Kompletnie się ich nie spodziewano. Mimo że wywiad oczywiście ostrzegał, raportował wcześniej o liczebności i możliwościach japońskiej armii w regionie. Brytyjski wywiad był więc koncertowo olewany, tymczasem po drugiej stronie barykady Japończycy nie wyobrażali sobie, jak mogliby nie skorzystać z takiego informacyjnego złota, jakie wpadło im w ręce dzięki wywiadowi niemieckiemu. Jakim cudem? No przede wszystkim musicie pamiętać, że Niemcy i Japończycy byli w tej wojnie sojusznikami. To w miarę oczywiste. Natomiast aż ciężko uwierzyć w to, jakiego pecha w pewnym momencie mieli Brytyjczycy, którzy pod koniec 1940 roku postanowili wysłać do swojej singapurskiej kolonii cały zestaw planów operacyjnych dla tego regionu. Wysłali po kablu? Nic z tych rzeczy. Fizycznie cały pakiet turbotajnych dokumentów wpakowali do wora i wysłali do Singapuru okrętem. To się nie mogło dobrze skończyć, prawda? A no nie! Oczywiście plan był taki, żeby w razie zagrożenia odpowiedni oficer wypierniczył za burtę tajny wór, ale nie zdążył, bo Brytyjczyków wyczaiła niemiecka jednostka, której hitlerowski kapitan odwalił numer absolutnie niesamowity. Stwierdził, że żeby zwiększyć swoje szanse w zaatakowaniu brytyjskiej jednostki, no to podpłynie jak najbliżej i ostrzela wroga z bliska. No ale żeby było to możliwe, no to kazał wciągnąć holenderską banderę dla niepoznaki, ale to nie koniec, ponieważ gdyby Brytyjczycy dokładniej zaczęli ich obserwować przez lornetki, no to żeby uniknąć przypału, kazał się swoim marynarzom, uwaga fani polskich kabaretów, przebrać za baby! Ale jaja! No i to miało sprawić, że Brytyjczycy nie tylko ich nie ostrzelają, ale też pozwolą blisko podpłynąć. Zadziałało?
Zawsze działa!
O dziwo, tak. I w sumie bardzo tak dobrze Brytyjczykom. Bądźmy szczerzy, bo jak ktoś patrzy przez lornetkę na nieznany okręt i stwierdza, no tam co działa niby, ale na pokładzie same baby, no i bandera taka bez swastyki, to może będzie dobrze. No ktoś taki aż sam się prosi o wpierdol, którego oczywiście niemiecki kapitan nie poskąpił. Ostrzał był tak dokładny, że pierwsza z dymem poszła kabina radiowa i Brytyjczycy nie byli w stanie wezwać pomocy, ale wcale nie to okazało się najgorsze. Bo oczywiście oficer nie zdążył wypierniczyć tajnego wora za burtę i cała ta tajna dokumentacja wpadła w łapy Niemców, którzy, jak na dobrego sojusznika przystało, przekazali te dokumenty Japończykom. Efekt tego był taki, że wyposażeni w zabójczą wiedzę i bardzo niedocenieni przez przeciwnika Japończycy, jak zaatakowali w lutym 42, to Singapur opanowali po tygodniu, biorąc jeszcze 100 tysięcy żołnierzy do niewoli. A Singapur od brytyjskich włości odpadł już bezpowrotnie. I tak jak w przypadku Stalina, dało się tego uniknąć. Chociaż okej, żeby być fair, to zdarzały się w historii takie akcje, że raczej nie dało się uniknąć porażki, bo spieprzyło zarówno dowództwo, jak i wywiad. Najlepszy przykład, rajd na Dieppe. W czasie II wojny światowej przyszedł taki moment, kiedy zarówno Związek Radziecki, jak i USA zaczęły mocno cisnąć na stworzenie drugiego frontu w Europie, najlepiej na północy Francji, chociaż były też i inne opcje, ale to już mniejsza z tym. W każdym razie Churchillowi nie do końca się to podobało, ale w końcu uległ. Stwierdził jednak, że bez sensu jest robić od razu wielką eskapadę, ogromny desant w zasadzie w ciemno. Dobrze by było najpierw sprawdzić, czy da się w ogóle zaatakować i utrzymać jakiś fragment terenu po drugiej stronie kanału La Manche. W terminologii wojskowej nazywa się to fachowo rozpoznanie walką, ale można to ująć prościej słowami: wyślijmy tam ludzi i zobaczmy, ilu przeżyje. Jak sporo, to wyślemy tam więcej ludzi. Główną rolę miały odegrać dwie brygady kanadyjskiej piechoty. Swoją drogą, Kanadyjczycy strasznie się już palili do walki, bo nikt im wcześniej w tej wojnie nie dał takiej możliwości, a oni w Anglii stacjonowali już naprawdę długo, a tylko musztrę ćwiczyli. No i pili czasem wiadomka. W każdym razie wspierać ich miało jeszcze 200 okrętów i 200 samolotów, więc w sumie to była naprawdę realna siła, która miałaby szansę zaskoczyć Niemców i narobić niezłego rabanu, gdyby nie to, że wywiad dał dupy bardziej niż cała dzielnica czerwonych latarni w piątkowy wieczór razem wzięta. Bo już samo puszczenie ludzi na taką akcję było w opór ryzykowne, no ale okej, to wojna na wojnie, podejmuje się ryzyko. W porządku. Natomiast, że w dowództwie ktoś, kto zobaczył obłędną fuszerę, jaką odwalił wywiad odpowiedzialny za przygotowanie informacji o wrogu w regionie, natychmiast nie zastrzelił na miejscu oficera odpowiedzialnego za to i nie odwołał całej akcji w Trymiga, to się po prostu w głowie nie mieści. Od czego by tu zacząć? Może od topografii. Zawsze przy planowaniu desantu obłędnie ważne jest to, żeby wiedzieć, na jakim terenie przyjdzie walczyć i umierać żołnierzom. Absolutnym minimum informacji, jakie trzeba dostarczyć, jest to, jaki jest kąt nachylenia plaży i czy są na niej zapory przeciwczołgowe. I wcale nie trzeba było w tym celu wysyłać jakiegoś tajnego agenta, który najpierw wpław przepłynie kanał La Manche, a potem będzie po nocy latał z latarką i kątomierzem po wrogiej plaży. Nie, naprawdę można to było zrobić prościej. Sięgnąć po publikacje geograficzne, zrobić zwiad lotniczy, a co do tych zapór czołgowych, no to raz, że na zdjęciach lotniczych byłoby je widać, to nawet jeśli nie to, to można było o nie wypytać lokalnych agentów albo po prostu okolicznych mieszkańców. To jest rzecz dość dobrze widoczna gołym okiem, no ale nikt się nie pofatygował i efekt był taki, że w dniu desantu okazało się, że plaża jest tak pochylona, że tylko połowa maszyn była w stanie przez nią przejechać, a i tak ta połowa się potem zatrzymała, tak jest, na zaporach. To jednak nie koniec przykrych niespodzianek, bo o ile jedna z flanek radziła sobie nieźle, tak w innym miejscu, konkretnie na wschodnim odcinku, Królewski Pułk Kanadyjski po wyskoczeniu na plażę został ścięty praktycznie równo z ziemią przez niemieckie karabiny. Co więcej, nie pomogło również to, że osłaniały ich samoloty, w tym nasi piloci z dywizjonów 302 i 303. Mało tego, okazało się też niespodziewanie dość, że wróg ma w okolicy artylerię. Trzeba było spierniczać. Zaczął się bardzo paniczny odwrót. Czyżby Niemcy spodziewali się ataku? No ciężko, żeby było inaczej po tym, co wydarzyło się w noc przed desantem. Okręty płynące z żołnierzami napotkały bowiem na swojej trasie w pewnym momencie niemiecki konwój. Czy było to zaskoczenie? Tak. Czy powinno być to zaskoczeniem? Absolutnie nie, bo jak się później okazało, niemieckie konwoje śmigały sobie w tamtych okolicach bardzo regularnie i wystarczyłoby, żeby ktokolwiek z przygotowujących informacyjnie tą akcję podpytał o niemieckie kursy w okolicach własną marynarkę wojenną. Raczej by takich informacji marynarka nie poskąpiła, no ale wyszło jak wyszło i nie ma się co dziwić, że jednostki niemieckie eskortujące konwój najpierw ostrzelały brytyjskie jednostki, a potem nadały informacje do kolegów na lądzie, żeby się spodziewali wroga nad ranem. Efekt pierdołowatości dwupoziomowej, czyli beztroska dowództwa i kompletny brak wywiadu, był no potworny. Zginął mniej więcej co piąty Kanadyjczyk rzucony do boju i były też ofiary wśród wspierających ich Brytyjczyków. 247 na lądzie i ponad 500 na morzu. Dało się tego uniknąć, gdyby znowu doceniono zabójczą moc informacji, która potrafi być tak samo groźna użyta, jak i olana. To się zresztą tyczy nie tylko szpiegostwa wojskowego, ale też gospodarczego. A kiedy dostęp do netu jest taki powszechny, to wszyscy jesteśmy narażeni na kradzież tożsamości, co może spowodować bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Warto się zatem zabezpieczyć. Jeśli Wam się nie uśmiecha, żeby ktoś ukradł Wasze dane na przykład z wysłanego służbowego maila, a później użył tych danych na przykład biorąc na Was kredyt, albo podając Wasze personalia na policję, albo zrobił cokolwiek innego bardzo nieprzyjemnego, co wiąże się z kradzieżą tożsamości, to w opisie naszego filmu znajdziecie link. Pod tym linkiem możecie kupić pakiet NordVPN. Czy jest elegancki rabat? Oczywiście, że jest. Czy mamy dla Was jeszcze jakiś specjalny bonus? Naturalnie, jest jeszcze cały dodatkowy miesiąc gratis z naszym specjalnym kodem. Przecież byśmy Was bez bonusów nie zostawili. Tak czy inaczej, NordVPN bez przerwy, niestrudzenie pilnuje Waszych danych nawet na 6 urządzeniach. Mało tego, dzięki niemu możecie również oglądać treści niedostępne w naszym kraju, a dostępne na przykład w Związku Radzieckim. Nie, w Związku Radzieckim to nie z oczywistych względów, ale na przykład już w Rosji jak najbardziej. Polecamy Wam NordVPN jak diabli. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu, a my widzimy się niebawem.